Dzień dobry, witam. Naszym dzisiejszym gościem jest Artur Balasz, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, minister w rządach Tadeusza Mazowieckiego, Jana Olszewskiego i Jerzego Buzka. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
Lubi Pan powroty do przeszłości?
Nie unikam ich, bo w moim wieku to często się różne rzeczy wspomina, ale nie są one dla mnie jakimś wyznacznikiem dzisiejszych czasów. Bardziej jako takie już wspomnienie historyczne.
To gdybyśmy cofnęli się 31 lat wstecz. Proszę wyobrazić sobie, że mamy 4 czerwca 1989 roku. Przypomina Pan sobie, jak wyglądał ten dzień? Co w nim było wyjątkowego?
Oczywiście, że sobie przypominam. To był taki dzień, który miał przesądzić o wszystkim. Natomiast no, cały czas w tyle głowy mieliśmy ten brak zaufania do postkomunistów, do ówczesnej władzy i nie za bardzo wierzyliśmy, że dokona się ten przełom, że te wybory będą w miarę uczciwe i że komuniści to jakoś zaakceptują. Cały czas towarzyszyła nam ta obawa. Pamiętam ten dzień i głosowania, ale przede wszystkim pamiętam noc, bo w czasie nocy koledzy ze Stargardu dawali mi przez telefon informacje dotyczące poszczególnych komisji. I jak zaczęło się to liczenie i te meldunki z tych komisji, informacje, że w poszczególnych komisjach wygrywam, no to tak rzeczywiście zaczęła wstępować nadzieja, że coś się może zmienić, że rzeczywiście nasz obóz polityczny Solidarności, wielkiej wtedy Solidarności, wielkiego ruchu społecznego może dokonać jakiejś bardziej radykalnej zmiany i że to może być nieco inna Polska już po tych wyborach. No, rano już wiedzieliśmy mniej więcej, jak te wyniki wyglądają i to była absolutna szok i euforia, oba uczucia pomieszane ze sobą i obawa równocześnie, czy postkomuniści to zaakceptują, bo przepadła ta wtedy słynna lista krajowa, która miała być dla nich jakimś tam wyznacznikiem, a więc ostatnią deską ratunku, punktem zaczepienia i mieliśmy, i to trwało później kilka dni, taka przepychanka, czy te wybory do końca zostaną zaakceptowane. Ale przede wszystkim niewyobrażalna nadzieja, obawa i ta słynna noc, nie tyle dzień, co noc i te wyniki, które z poszczególnych komisji do mnie wtedy w nocy docierały. Całą noc nie spałem, cały dzień następny nie spałem, tak byłem podniecony tym, co się dzieje.
Emocje ogromne. Był Pan świadkiem przejścia Polski z ustroju komunistycznego do wolnego, demokratycznego. Przypuszczał Pan, że tak się stanie? Miał Pan taką nadzieję cały czas, mimo wszystko?
Wie Pani, szczerze mówiąc, nie. Ja jestem pokoleniem stanu wojennego, czyli działaczem Solidarności przed stanem wojennym. Cały stan wojenny spędziłem w więzieniu. Bardzo aktywnie działałem po wyjściu z więzienia w podziemiu i miałem takie poczucie, że komuniści łatwo władzy nie oddadzą. Byłem uczestnikiem tych słynnych strajków sierpniowych w 1988 roku w porcie szczecińskim, takiego największego wtedy w Polsce strajku okupacyjnego, który trwał kilka tygodni i komuniści jeszcze wtedy nie mieli chęci do porozumienia. Także że miałem takie poczucie, że ta droga, jeżeli nawet jest realna, to może być dłuższa, że tak szybko to się nie przesądzi. Wydarzenia od tego strajku do Okrągłego Stołu biegły błyskawicznie, chociaż oczywiście też miałem poczucie, że komuniści grają na dwie strony, ponieważ ja z jednej strony byłem uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu i tego najważniejszego stolika pluralizmu związkowego oraz pod stolika rolniczego i jeździłem z jednej strony na obrady Okrągłego Stołu, a z drugiej strony byłem wzywany do prokuratury i miałem zarzuty za współkierowanie strajkiem w porcie szczecińskim, zagrożeniem tam kilkunastu lat kary. A więc i to był taki moment nawet, że samolot ze Szczecina nie poleciał ze względu na mgłę. Ja natomiast Tadeuszowi Mazowieckiemu, który był szefem tego stolika pluralizmu związkowego, opowiedziałem i mówiłem o tym, że jestem wzywany stale do prokuratury i mam zarzuty za kierowanie strajkiem. I Tadeusz Mazowiecki przestraszył się, że mnie zamknęli i w tym dniu wstrzymał obrady, dopóki się kwestia nie wyjaśniła, że to tylko samolot, ale tak jak mówię, nie mieliśmy przekonania co do prawdziwych intencji komunistów i tego, że oni zgodzą się na te wybory, no nie, wtedy jeszcze niepełne, nie w pełni demokratyczne i że uznają ich wynik. A więc to jeżeli była nadzieja, to ona w czasie była dużo bardziej rozłożona. Na pewno nie myślałem, uczestnicząc w strajku w sierpniu w porcie szczecińskim, że za rok już będzie, że w czerwcu już będzie pozamiatane, już będzie nowy rząd, rząd którego zresztą wtedy zostałem członkiem, a więc to był przełom, zwłaszcza po tym okresie działalności w podziemiu, w sytuacji, w której byłem wielokrotnie zatrzymywany, zamykany, aresztowany, przesłuchiwany dziesiątki razy, a więc tutaj no nie myślałem, że moje marzenia takie najbardziej daleko idące tak szybko się spełnią. Po pierwsze, że spełnią się za mojego życia, a po drugie, że wręcz tak szybko się spełnią, jak się spełniły.
Był pan uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu. Czy teraz, po latach, uważa pan, że Okrągły Stół był najlepszym możliwym rozwiązaniem?
We wszystkich moich wypowiedziach publicznych podkreślam, że to była jedyna możliwa metoda przejęcia władzy od postkomunistów bez rozlewu krwi, że nie było innego sposobu i uważam, że bardzo ryzykowne by było próbowanie innego sposobu w tamtym czasie, w którym postkomuniści mieli tajną policję polityczną, aparat ucisku, wszystkie media w swoich rękach, że to była najbezpieczniejsza i jedyna możliwa metoda przejęcia władzy od postkomunistów i ja bym uważał, że każdy inny scenariusz był dużo bardziej ryzykowny i bylibyśmy narażeni na pewno na to, że w trakcie tego zastosowania innego sposobu od Okrągłego Stołu mogły być dziesiątki, setki czy nawet tysiące ofiar.
Przejdźmy teraz do czasów współczesnych. 28 czerwca to data wyborów prezydenckich. Sejm przyjął ustawę o ich organizacji, prezydent ją podpisał, opublikowano ją w Dzienniku Ustaw. Jest pan zadowolony z takiego obrotu rzeczy? Pójdzie pan do głosowania, czy raczej wybierze korespondencyjne?
Ja powiem tak, że w tamtym czasie, o którym przed momentem mówiliśmy, nie myślałem, że nasz obóz tak mocno się podzieli i że też podzieli tak mocno Polaków i Polskę. Dzisiaj jesteśmy w czasie bardzo głębokiego podziału. W zasadzie zaginęło poczucie wspólnoty narodowej i naprzeciw siebie są dwa zwaśnione obozy polityczne. Ja po pierwsze bardzo się cieszę, że nie doszło do tych wyborów kopertowych 10 maja i w ogóle w maju. Uważam, że to była wielka kompromitacja i dalsze pogłębienie tych podziałów i wielka awantura wokół tych podziałów, a więc każdy inny termin uważam za termin lepszy od terminu majowego. Cieszę się, że udało się jakiś kompromis znaleźć wokół daty 28. i niech teraz zwycięży wolność, demokracja. I te wybory powinny być pięcioprzymiotnikowe, a więc wolne, niezależne, powszechne. I liczę na to, że takie będą i że w tych wyborach wygra kandydat, któremu bliższe jest poczucie odbudowy wspólnoty narodowej między Polakami i że każda władza omnipotentna, a więc totalna, taka, która posiada wszystkie elementy sprawcze władzy, parlament, prezydenta, Sąd Najwyższy, Trybunał, jest władzą bez kontroli, jest władzą niebezpieczną. Uważam, że dorośliśmy do koabitacji i chciałbym, żeby te wybory wygrał kandydat, który da Polsce szansę na odbudowę wspólnoty narodowej.
Duda 41%, Trzaskowski 26%. Tak wygląda najnowszy sondaż Ibris. Tych dwóch kandydatów w prezydenckim wyścigu dzieli 15 punktów procentowych. Na podium łapie się jeszcze Szymon Hołownia. Ma 12%. Zaskakują pana te wyniki?
Specjalnie nie zaskakują, chociaż one potwierdzają ten dzisiejszy podział na dwa obozy, czyli dwa ugrupowania de facto PiS-u i Platformy. Wolałbym, żeby któryś z kandydatów, takich jak Kosiniak-Kamysz czy Hołownia, miał większe szanse. Uważam, że dla Polski najlepszym scenariuszem byłby scenariusz z Kosiniakiem-Kamyszem, a więc kandydatem, który wprawdzie reprezentuje mniejsze ugrupowanie, ale dał się poznać jako kandydat szukający kompromisu i porozumienia między Polakami, bardzo dobrze wykształcony, taki, który szuka w polityce tego, co łączy, a nie dzieli. No, rzeczywistość jest, tak jak pani powiedziała, nieco inna. Prawdopodobnie w drugiej turze Duda zderzy się z Trzaskowskim
I na kogo pan wtedy zagłosuje?
I tutaj, no wie pani, głosowanie jest tajne, a więc to nie będę na to odpowiadał wprost, ale myślę, że odpowiedziałem mówiąc o tym, że w Polsce potrzebny jest scenariusz, który powoduje koabitację, a więc prezydent z jednego obozu, rząd z innego obozu politycznego, I współpraca i wzajemna kontrola, że taki scenariusz dla Polski jest scenariuszem bezpieczniejszym, ponieważ pewnie jak pani się domyśla, Trzaskowski nie jest kandydatem z mojej bajki, to oczywiście kandydatem znacznie bliższym dla mnie jest Kosiniak-Kamysz.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Artur Balasz.
Pozdrawiam.